Do godziny 22 pozostało 25 minut. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze w Radiu Gdańsk rozmawiamy o kulturze. Dziś gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku dni również generalny konserwator zabytków Jarosław Selin. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, witam. Nie pierwszy raz w Radiu Gdańsk w nowym roku.
No ten rok się zaczął tak trochę świątecznie. W ogóle mieliśmy takich kilka długich weekendów. W momencie, kiedy się umawialiśmy tydzień temu, a to było dokładnie tydzień temu, właśnie objął pan funkcję generalnego konserwatora zabytków, ale ja po prostu wrócę do tego, co było wcześniej, do roku 2021. Wiele zadań Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, do pewnego momentu również i sportu. I jakie były pana zdaniem osiągnięcia i co ewentualnie do końca się nie udało, bo nie wszystko mogło się przecież udać?
Panie redaktorze, jak tak myślę o bilansie roku 2021, to myślę, że najbardziej zapamiętamy jednak konkurs chopinowski, bo on się odbył z rocznym opóźnieniem. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że ten konkurs odbywa się w latach okrągłych albo piątych, czyli powinien był się odbyć w roku 2020, no ale z powodu pandemii został przesunięty, ale bardzo dobrze się udał. Niektórzy twierdzą, że nawet miał największy rozmach w całej dotychczasowej historii tego konkursu. 87 pianistów z 17 krajów, wiele nagród, wyjątkowo dużo nagród w porównaniu z poprzednimi konkursami. No i zasięg na YouTubie odnotował ponad 34 miliony wyświetleń. Transmisję koncertu laureatów w telewizji publicznej obejrzało prawie 2 miliony osób, a TVP Kultura transmitowała całe zmagania konkursowe, w tym czasie prawie dwukrotnie zwiększając swoje miesięczne udziały w rynku, co pokazuje, że mimo że to jest przecież bardzo wysoka kultura, bardzo subtelna też można powiedzieć, że jednak cieszy się dużą popularnością w świecie i w Polsce. Więc to było chyba najgłośniejsze wydarzenie kulturalne.
Głośne wydarzenie, które również przesunęło w pewnym sensie konkurs imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, który odbędzie się w tym roku dla odmiany. Ale tak, też mieliśmy szczęście, panie ministrze, bo ja tydzień po konkursie rozmawiałem radiowo z Januszem Olejniczakiem, jednym z jurorów tego konkursu, a przed laty chyba najmłodszym laureatem w historii konkursów imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. I no, dowiedziałem się od niego, że gdyby to było tydzień dłużej, to właściwie trudno byłoby przeprowadzić przesłuchania finałowe, bo COVID pojawił się w Orkiestrze Filharmonii Narodowej.
Tak, tutaj trochę szczęście sprzyjało w to okienko, żeśmy się wpasowali między jedną falą a drugą i mogliśmy też na żywo wysłuchiwać, z pewnymi ograniczeniami oczywiście, ale jednak na żywo wysłuchiwać te zmagania konkursowe bardzo zdolnych młodych ludzi, ale efekt jest naprawdę znakomity. Myślę, że parę nazwisk osób nagrodzonych to są wschodzące gwiazdy światowej pianistyki i one już na tych estradach światowych pozostaną. To takie najważniejsze wydarzenie muzyczne.
No i myślę, że nie tylko nagrodzonych, bo ja ciągle myślę o tej osobie, która wywołała najwięcej zamieszania, Ewa Gevorgyan, nie dostała nagrody, ale trudno ją w tej chwili zdobyć.
Ja też miałem różnych swoich faworytów, ale jednak bardzo ufam, bo miałem też okazję się spotkać z przedstawicielami jury na specjalnym spotkaniu takim na Zamku Królewskim obiadowym. I no, to było naprawdę znakomite jury i myślę, że tutaj można uznać, że kryteria wyboru laureatów były bardzo zobiektywizowane, uwzględniające bardzo różne wrażliwości, też do różnych epok, bo najstarszy juror to był laureat konkursu z 1955 roku, ale byli też młodzi ludzie w tym jury, więc myślę, że można zaufać, że zostali wybrani rzeczywiście najlepsi.
No pierwsza nagroda nie budzi żadnych wątpliwości. Myślę tutaj o zwycięzcy konkursu, Bruce Liu.
Liu.
Panie ministrze, a coś się nie udało? Coś pozostawia wrażenie niedosytu?
Trudno mi o takich rzeczach mówić, bo my ten rok odnotowaliśmy też jako rok niezwykle intensywnych inwestycji, zwłaszcza inwestycji w muzea, w budowę sieci nowoczesnych muzeów. W ogóle uważamy, że jeśli coś zostanie z tego stulecia odzyskania niepodległości i rozciągniętego na parę lat, to właśnie te trwałe instytucje, sieć nowoczesnych muzeów, które budujemy już od kilku lat, jeszcze kilka lat przed nami, ale w tym roku się parę rzeczy istotnych wydarzyło. Na przykład powołaliśmy Muzeum Cypriana Norwida. To był rok norwidowski. Ja byłem dokładnie w rocznicę 200. urodzin Norwida na jego grobie w Montmorency we Francji pod Paryżem jako reprezentant państwa polskiego, ale bardzo dużo się działo wokół roku Norwida i powołaliśmy muzeum w pałacu w Dębinkach, gdzie on się urodził, właściwie dzieciństwo przeżył i młodość. I to jest oryginalne miejsce związane z Norwidem. Więc to muzeum już zaczęło funkcjonować we współpracy z lokalnym samorządem i specjalną fundacją, która dziedzictwem Norwida się zajmuje. Powołaliśmy Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi. To jest to dramatyczne muzeum jedynego obozu koncentracyjnego niemieckiego przeznaczonego dla dzieci. Mało się o tym w świecie wie, że taki obóz koncentracyjny został stworzony dla polskich dzieci. I to też warto przypomnieć w instytucjonalnej formie. I takie muzeum powstało u nas na Pomorzu. Rozpoczęliśmy inwestycję, dużą, piękną inwestycję, mianowicie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Jako 10. już oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Przepiękna rzecz, która opowie o historii bałtyckiego rybołówstwa przez setki lat, ale też archeologii podwodnej bardzo fascynującej wielu ludzi. Inwestycja piękna, obliczona na 40 milionów złotych, żeby to zbudować. I to też się zadziało. Otworzyliśmy dwa nowe muzea, budowane w ostatnich latach, wielu latach. Mianowicie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wreszcie mamy takie muzeum, które 17 września, nieprzypadkowo w tym dniu właśnie zostało otworzone, ubiegłego roku, i Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Muzeum, które robi potężne wrażenie na cudzoziemcach. Byłem tego świadkiem. Miałem tam spotkanie z ambasadorami pracującymi w Polsce i oni też o tej historii nic nie wiedzieli, jak wyglądała sytuacja na polskiej wsi w czasie II wojny światowej, ile tych wsi zostało po prostu doszczętnie zniszczonych wskutek opresji niemieckich, czy ukraińskich, czy sowieckich. I takie muzeum wreszcie mamy. Niedaleko Warszawy, w Sulejówku, już otworzyliśmy wcześniej Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale teraz wreszcie oddaliśmy oryginalny dworek Milusin po remoncie. Ten dworek, w którym rodzina Piłsudskich żyła i mieszkała, z bardzo wieloma oryginalnymi artefaktami z epoki. Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli muzeum poświęcone wyłącznie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Myślę, że jeden z najbardziej znanych artystów w Polsce i w świecie, polskich artystów, i wreszcie ma swoje muzeum. Kupiliśmy piękne rzeczy do polskich muzeów, na przykład pod koniec roku pracę Marka Szagala do Muzeum Narodowego w Warszawie. Pojawiły się na aukcji, postanowiliśmy je po prostu kupić. Więc mamy dosyć duży zbiór prac Marka Szagala w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mógłbym o tych muzeach mówić dużo, bo tego tutaj naprawdę się wiele dzieje.
Ta substancja się powiększa, ale bez tego typu placówek nie ma jakiejś prezentacji historii, no powiedzmy sobie uczciwie, to w tym momencie widzimy, że to coś się ruszyło. Coraz więcej tego jest i coraz więcej dzięki temu pojawia się faktów, o których no przeciętny Polak nie miał pojęcia.
Polak i cudzoziemiec, bo ufamy też, że atrakcyjne muzea, zwłaszcza takie nowoczesne, narracyjne, będą odwiedzane przez cudzoziemców, czego mamy dowody w takich muzeach już istniejących, jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy też Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Tak, rzeczywiście taką skuteczną politykę pamięci, politykę historyczną, którą każdy poważny naród i każde poważne państwo uprawiać powinno, można budować na podstawie trwale działających instytucji. Muzea są takimi instytucjami. Dzisiaj muzea to nie są, tak jak kiedyś sobie wyobrażaliśmy, kapcie i nie dotykać eksponatów, tylko to są miejsca, gdzie właśnie można wielu rzeczy dotknąć, można wejść w głąb poprzez multimedia, można zobaczyć wystawy czasowe, można uczestniczyć w ciekawych konferencjach, seminariach, dyskusjach, promocjach książek. Można przeczytać publikacje czasopiśmienicze bądź książkowe wydawane przez konkretne muzea. Można zobaczyć film dokumentalny stworzony przez muzea, a nawet już się zdarzył film fabularny wyprodukowany przez konkretne muzeum. Także to są zupełnie inne instytucje niż kiedyś. I może nieprzypadkowo muzea w roku przedpandemicznym osiągnęły frekwencję w Polsce 40-milionową, tylko 20 milionów mniej niż kina. Są drugimi najpopularniejszymi instytucjami kultury w Polsce po kinach. 60 milionów w kinach, 40 milionów w muzeach. Mówię w roku popandemicznym, bo oczywiście pandemia wszystkim zakłóciła działalność, ale to jestem przekonany, że to się szybko odbuduje, jak tylko pandemia minie i będzie możliwość pełnowymiarowego odwiedzania tego typu placówek, to się bardzo szybko odbuduje i dlatego tę sieć budujemy, tę sieć wypełniamy.
Ja się bardzo cieszę, że pan minister mówi o muzeach nowoczesnych, które mają zupełnie inne możliwości niż to bywało kiedyś. Cieszę się również dlatego, że zaczęliśmy ten rok miniony od konkursu chopinowskiego, a jednym z pierwszych muzeów w takim nowoczesnym znaczeniu i to, no powiedzmy sobie uczciwie, było to już sporo lat temu, było Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Jeszcze wtedy nie wszystko działało na początku, bo trzeba było pod odpowiednim kątem przyłożyć palec do ekranu monitora, ale teraz już wszystko działa.
Tak, w Zamku Ostrockich, piękne, nieduże, ale bardzo, bardzo zgrabne, można powiedzieć, muzeum. Chętnie odwiedzane rzeczywiście na tym szlaku Traktu Królewskiego w Warszawie, gdzie i serce, pokłonić się sercu Chopina w kościele Świętego Krzyża można i zobaczyć miejsce, gdzie mieszkał, gdzie studiował, ale troszkę w dół zejść rzeczywiście i tam jest Zamek Ostrockich i do muzeum. Chętnie odwiedzane przez również cudzoziemców, więc tak, to jest jedno z tych muzeów, które już jakiś czas temu zostało otwarte i opowiada o być może najlepiej rozpoznawalnym polskim artyście w świecie.
Rok 2022. Instytucje, które są współfinansowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jest ich sporo, ciągle przebywa. Jaka jest szansa na przykład na współfinansowanie choćby Filharmonii Bałtyckiej, która jest jedną z lepszych tego typu instytucji w Polsce, ale jakoś nie może konkurować pod tym względem z innymi, mniej znaczącymi filharmoniami w kraju?
Bardzo pozytywnym lobbystą jest w tym momencie pan redaktor, ale ja to doskonale oczywiście rozumiem. W 99 roku, kiedy wprowadzaliśmy tą reformę administracyjną, dzieliliśmy Polskę na duże regiony, na powiaty, których wcześniej nie było, rzeczywiście doszło do takiego podziału instytucji kultury, ich odpowiedzialności za nie na różne szczeble władzy publicznej, bo nie tylko rząd jest władzą publiczną czy ministerstwa, ale władzą publiczną jest również marszałek województwa, są prezydenci miast, są starostowie, są wójtowie gmin. I w zależności od rangi poszczególnych instytucji przydzielono te instytucje kultury właściwym organom władzy publicznej. Myślę, że trochę popełniono wówczas błędów albo przypadkowych decyzji, że być może niektóre instytucje powinny mieć organizatora wyższego szczebla i cały czas ten proces dyskusji trwa. Kiedy przychodziliśmy do ministerstwa, mieliśmy na przykład, jeśli chodzi o muzea, jeszcze do tego na chwilę wrócę, w Ministerstwie Kultury 20 kilka muzeów pod naszą odpowiedzialnością. Dzisiaj mamy ich ponad 50. Albo powołaliśmy nowe, albo umówiliśmy się głównie z marszałkami województw na współprowadzenie muzeów, które są w ich dyspozycji. Ale dotyczy to też instytucji artystycznych. W tym ubiegłym roku na przykład wzięliśmy odpowiedzialność za zespół dworsko-parkowy w Lusławicach, czyli miejsce, gdzie tworzył, mieszkał Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów XX i XXI-wiecznych. Zdecydowaliśmy się na współfinansowanie, czyli wejście na współorganizowanie Teatru Muzycznego w Poznaniu razem z tamtejszym marszałkiem. Ale sprawa gdańska jest rzeczywiście otwarta. Wnioski już są w ministerstwie od marszałka województwa w sprawie współprowadzenia między innymi Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. I chcemy o tym rozmawiać. Ja myślę, że niedługo będę na ten temat z marszałkiem województwa rozmawiał. No tu trzeba po prostu przedyskutować kwestie finansowe, kwestie statutowe i ten dialog rozpoczniemy. Co do finału nie mogę tak na 100% powiedzieć, jaki on będzie i kiedy on będzie, ale rozmowy na pewno rozpoczniemy.
No to najważniejsze. Myślę, że jeżeli będą rozmowy, to czyli wszystko będzie na dobrej drodze. Panie ministrze, ta nowa funkcja, generalny konserwator zabytków. Ta substancja jest bardzo rozległa i chyba niełatwa.
Niełatwa, bo Polska w dużej mierze zabytkami oczywiście stoi, mimo wojen, które się przetaczały przez Polskę, zwłaszcza tych straszliwych dwudziestowiecznych. Mimo wszystko mamy dużo pięknych, wspaniałych obiektów, całych zespołów też zabytkowych. I o tym, że Polska jest atrakcyjna pod tym względem, świadczy również to, że ja mówiłem ostatnio w wywiadach, że 60%, ale ostatnio to sprawdziłem, nawet ponad 70% cudzoziemców, którzy przyjeżdżali do Polski, sygnalizuje, że przyjeżdża do Polski głównie z powodów kulturowych. Bo pamiętamy, turystyka w dużej mierze opiera się na tym, że albo jedziemy w piękne tereny natury, albo właśnie z powodów kulturowych. Polska ma przepiękne, naturalne miejsca, góry, lasy, jeziora i tak dalej. Ale jednak ponad 70% cudzoziemców decyduje się odwiedzić nasz kraj z powodów kulturowych, albo z powodu wydarzeń artystycznych, albo z powodu właśnie pięknych miejsc, pięknych miast, pięknych zabytków. I to jest nasz walor. To jest nasz walor i też rzecz, która nas, można powiedzieć, emocjonalnie jako naród konstytuuje, właśnie te zabytki. Jest ich bardzo...
No tak, panie ministrze, ale to jest z jednej strony walor, a z drugiej strony no, bardzo często trudne działanie, bo to jest nie tylko to, że mamy ten zabytek, który stoi, ale jeszcze zdarza się, że czasem ktoś go chce zburzyć i na przykład postawić na jego miejscu coś, co niekoniecznie będzie zabytkiem i tak dalej, i tak dalej.
No więc ja powiem zupełnie jasno. Zadaniem generalnego konserwatora zabytków, Departamentu Ochrony Zabytków w ministerstwie, któremu podlega, ale także wojewódzkich konserwatorów zabytków i urzędników, którzy w nich pracują, jest ochrona zabytków, jest patriotyzm w stosunku do zabytków. Oczywiście trzeba zawsze znaleźć jakąś zdroworozsądkowe wyjście w sytuacji, kiedy konkretne miasta, konkretne miejsca chcą się też rozwijać, mieć nowe inwestycje, nowe, nie wiem, osiedla mieszkaniowe, nowe budynki, biurowce i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli wchodzi to w kolizję z zabytkami i wskutek nowych inwestycji, deweloperki, chęci budowy nowych rzeczy mają ucierpieć zabytki, to naszym zadaniem jest nie dopuszczać do tego, żeby jednak często szukać jakichś takich sposobów, żeby wkomponowywać zabytki wciąż chronione w nowe otoczenie. I to jest głównym zadaniem generalnego konserwatora zabytków, pilnowanie właśnie tego. I po to no, też mamy instrumenty, żeby tego pilnować, instrumenty prawne, zalecenia konserwatorskie dla nowych inwestorów, decyzje konserwatorskie, czasem zakazy, żeby czegoś jednak nie robić, jeżeli ktoś się za bardzo zagalopowuje w swoich inwestycyjnych zamiarach. To jest właśnie zadaniem tych wszystkich służb. No i pieniądze. Pieniądze są bardzo ważne, bo zabytki wymagają remontów, wymagają remontów i tych pieniędzy nigdy za wiele, ale systematycznie je powiększamy. Kiedy przychodziliśmy do resortu w naszym programie ochrona zabytków, mieliśmy zaledwie 80 milionów złotych do podziału na cały kraj. Dzisiaj w tym programie mamy 200 milionów i jeszcze dodatkowo 100 milionów na instytucje kultury, które w zabytkowych przestrzeniach funkcjonują, a które chcą te zabytki remontować. Więc jest to co najmniej 3 razy więcej niż w punkcie wyjścia.
No powiedzmy sobie uczciwie, budżet ministerstwa i w ogóle te wydatki na kulturę w ostatnich latach wyraźnie wzrosły i tego nie da się ukryć.
Wzrosły prawie o 50%, tak w sumie licząc, wzrosły prawie o 50%. i mocno już przekraczają 1% budżetu państwa, co było bardzo trudno wcześniej osiągnąć, a było średnią pewną europejską i to było marzeniem ludzi kultury. Teraz już to osiągnęliśmy i z górką, dużą górką to przekraczamy, ale właśnie tutaj na zabytki zwłaszcza dużo, dużo pieniędzy powiększyliśmy i przeznaczamy, więc każdy właściciel, bo zabytki są oczywiście w bardzo różnych rękach. Są w rękach prywatnych, są w rękach instytucji różnych, NGO-sów, ale też władz samorządowych, ale też państwa. Każdy, kto ma zabytek, kto jest właścicielem zabytku, może wnioskować o dofinansowanie jego remontu.
Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Ja wiem, że już ten temat był z panem ministrem poruszany na antenie Radia Gdańsk również, ale ciągle czekamy na tą ustawę o artyście zawodowym. Mhm. Bo no, niektórzy artyści, szczególnie z tej lżejszej branży, tej sztuki popularniejszej, narzekają, że mają bardzo niskie emerytury i tak dalej, i tak dalej. Czy to w jakiś sposób jest szansa, żeby to... Wiem, że prace trwają, ale jak długo będą jeszcze trwały i kiedy jest szansa, żeby był finał?
To oczywiście nie była łatwa ustawa. Wymagała bardzo wielu miesięcy, a nawet lat konsultacji ze zorganizowanymi środowiskami artystycznymi, które są dobrze zorganizowane i miały swoje postulaty. Ale sfinalizowaliśmy to. Ustawa jest napisana, podlega konsultacjom międzyresortowym, konsultacjom społecznym. I będzie już przez normalne tryby administracji rządowej i parlamentarnej, będzie już w tym roku procedowana. I jest ważna, dlatego że no, nikt wcześniej tego po prostu nie zrobił. Nikt nawet artystów nie policzył. Ilu ich mamy takich, którzy żyją wyłącznie z twórczości artystycznej, a nie na przykład z etatów gdzieś w jakichś instytucjach. I myśmy to policzyli, że to jest około 60 tysięcy osób, którzy prawie wyłącznie żyją z twórczości właśnie artystycznej. No i prawie 70% z nich żyje poniżej średniej krajowej, a czasami nawet poniżej minimum socjalnego. To nie to wyobrażenie, że artyści są na ogół bogaci, jest zakłócane oczywiście przez celebrytów, którym gratulujemy sukcesów i cieszymy się z ich sukcesów, również finansowych, ale oni bardzo często przesłaniają nasze stereotypowe postrzeganie artystów w Polsce. Więc głównym problemem do rozwiązania są rzeczywiście te zabezpieczenia socjalne, zabezpieczenia emerytalne, bo artyści mają bardzo nieregularne dochody i bardzo nieregularnie mogą też odprowadzać swoje składki do ZUS-u, albo czasem w ogóle nie mogą ich odprowadzać, bo ich na to nie stać, więc chcemy to po prostu uporządkować, uregulować, żeby jednak ta stabilizacja i pewność godnego życia w późnym wieku była zagwarantowana. To jest główny cel tej ustawy.
A ulgi dla firm wspierających wydarzenia artystyczne, artystów, instytucje kultury?
To jest jeden z elementów Polskiego Ładu, o którym teraz głośno, że chcemy, żeby przedsiębiorcy, którzy zechcą sponsorować kulturę, instytucje kultury, wydarzenia kulturalne, mogli odpisywać od podatku dochodowego 150% wydatków. To dziwnie brzmi, ale to po prostu oznacza, że na przykład jeżeli ktoś wyda 20 tysięcy złotych w ciągu roku na taki sponsoring, na jakąś instytucję kultury, to w ramach rozliczania podatku dochodowego z całego roku będzie mógł odliczyć 30 tysięcy złotych. Czyli to jest rozwiązanie, które jest rodzajem pewnego bonusu podatkowego dla tych, którzy są wrażliwi na kulturę i chcą na nią ułożyć. Więc chcemy tutaj poszerzać po prostu mecenat prywatny, który nie zawsze jest zbyt ambitny, jeśli chodzi o sponsorowanie kultury, bo no, dotąd jednak sponsorowanie kultury w największej mierze opiera się na mecenacie publicznym, głównie państwowym. Chcemy, żeby też prywatny biznes, prywatne pieniądze też miały no, większą zachętę i ochotę do finansowania kultury. To weszło już w tym roku. Już w tym roku można w ten sposób swoje wydatki na kulturę od tego roku właśnie odliczać.
No tylko chyba niektóre firmy o tym nie wiedziały, bo budżety na dofinansowanie kultury i w ogóle na tego rodzaju działania w wielu przypadkach są zmniejszone. Ale może to się zmieni. Może to będzie taki...
Mam nadzieję, że w ciągu roku, kiedy się właśnie okaże i ta wiedza się jeszcze bardziej upowszechni, że taka możliwość istnieje, to się po prostu rozkręci. To jest też kwestia jakichś przyzwyczajeń, nawyków, ale że to się po prostu rozkręci.
I tym optymistycznym akcentem finansowym oczywiście kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był sekretarz stanu, generalny konserwator zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Selin. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za rozmowę i dobrej nocy życzę.
Dobrej nocy.